Claudia Goldin, zeszłoroczna noblistka w dziedzinie ekonomii, wykazała w swoich badaniach, że obecnie większość różnic w zarobkach między mężczyznami i kobietami wykonującymi ten sam zawód powstaje głównie wtedy, gdy mają dzieci. Warto podkreślić, że oboje tracą, powiedziała Goldin w zeszłym roku na blogu Social Science Bites. Mężczyźni rezygnują z czasu spędzonego z rodziną, a kobiety często rezygnują z kariery. O tym, dlaczego nadal tak jest oraz co możemy zrobić, aby wyrównać szanse i możliwości kobiet do rozwoju zawodowego, a mężczyzn do pełnego zaangażowania w życie rodziny, porozmawiamy dzisiaj z Karoliną Andrian, prezeską Fundacji Share the Care, która jest współorganizatorem trwającego obecnie rankingu Rodzice na etacie. Ja nazywam się Aleksandra Harper-Wałęsa i zapraszam na rozmowę.
Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Dzień dobry, Karolina. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Karolina, prawie zawsze jesteś gospodarzem tych spotkań. Mhm. Dzisiaj to ja zapraszam Cię do rozmowy.
Cieszę się niezmiernie.
Ja również. Mnie słyszycie pierwszy raz. W fundacji pracuję od roku. Zajmuję się taką częścią pracy, czy też współpracy z pracodawcami. To bardzo ciekawa część fundacyjnej działalności. A dzisiaj mam przyjemność prowadzić rozmowę z Tobą i jest to mój debiut. Mam nadzieję, że wesprzesz mnie w tej rozmowie.
Oczywiście, nie jest Twój debiut w rozmowie ze mną, bo tych rozmów mamy bardzo dużo, ale na pewno debiut podcastowy w Team Rodzina. Ekstra, ekstra Ci idzie.
Super, dziękuję bardzo. Karolina, jesteśmy w trakcie organizowanego przez Forbes Women, Fundacja Share the Care oraz UNGC Network Poland rankingu Rodzice na etacie. To druga edycja tego rankingu. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku pod nieco innym tytułem. To było Tata na etacie. W tym roku ranking dotyczy nie tylko spraw, interesów ojców, ale w ogóle rodziców. Powiedz proszę, jak ze swojej perspektywy mogłabyś powiedzieć, jak firmy mogą aktywnie wspierać rodziców w miejscu pracy i stać się takim liderem wspierającym równość rodzicielską?
No dobrze, to zacznijmy może od tego, że rzeczywiście w zeszłym roku to był tata na etacie i skupialiśmy się głównie na ojcach, ze względu też na to, że w zeszłym roku wchodziła w życie dyrektywa Work-Life Balance i temu rankingowi towarzyszyła duża kampania, którą realizował Onet wspólnie z nami, dotyczący tato, słowo tato znaczy bardzo wiele, weź urlop rodzicielski. Bardzo fajna kampania z wieloma sławnymi tatusiami. Bardzo wzruszająca, myślę. W opisie podcastu wrzucimy Wam filmik do tej kampanii. No ale w tym roku rozszerzamy o, tak jak wspomniałaś, o rodziców, dlatego że to są bardzo ze sobą powiązane tematy. Jeśli myślimy o wspieraniu rodziców, najczęściej firmy, jak myślą o wspieraniu rodziców, to myślą o kobietach, tak? Bo to od razu przychodzi nam do głowy rodzic, to jednak kobieta. No i patrząc na to, kto bierze, korzysta z urlopów rodzicielskich, no to jest, pokrywa się z rzeczywistością, to głównie kobiety.
Są to zazwyczaj kobiety.
Tak, zazwyczaj kobiety. I teraz te działania dotyczące rodziców skupione są przede wszystkim na kobietach, czyli ułatwianiu im łączenia kariery zawodowej, w ogóle realizowaniu swoich potrzeb zawodowych z macierzyństwem. I to się oczywiście dzieje na różnych etapach, można by było nagrać cały podcast na ten temat, ale od takiego momentu, kiedy jeszcze nie mają dzieci, żeby poczuły, że w tej organizacji, w której są, to jest dobry moment na to, żeby te dzieci mieć. Potem jest kwestia, żeby w momencie, kiedy są na urlopach rodzicielskim i macierzyńskim, to żeby czuły się częścią tej organizacji, chciały do niej wrócić.
I nie bały się do niej wrócić.
Właśnie, nie bały się wrócić. I żeby ten w ogóle doświadczenie powrotu do pracy było jak najbardziej pozytywne po to, żeby kobiety mogły dalej tą karierę rozwijać. Drugą stroną tej monety to są mężczyźni, którzy też są rodzicami i tutaj jakby w dwóch sposób. Po pierwsze jest to partner w domu. Tak naprawdę dla tej kobiety, żeby ona mogła się realizować zawodowo, bardzo ważne jest posiadanie partnera. To po prostu jest dużo łatwiej, jeśli masz partnera, który jest zaangażowany w opiekę nad dziećmi i bierze swoją część tych obowiązków na siebie. A druga perspektywa, no to są ojcowie, którzy po prostu jako pracownicy, czy nie jako partnerzy, tylko jakby druga rola mężczyzny, czyli rodzica ojca pracującego zawodowo, żeby firmy, realizując te wszystkie działania na rzecz rodziców, wzięły pod uwagę, że rodzicami są też mężczyźni i trzeba do nich zbudować odpowiednią komunikację, uświadomić im rolę, jakie mają prawo. No i taki aspekt bardzo ważny kształtowania świadomości mężczyzn o roli ojca w ogóle w wychowaniu dziecka, żeby mężczyzna też miał poczucie, że to jest ważna rola i warto się angażować i o te prawa zawalczyć. Więc tutaj tak naprawdę te działania firm na rzecz rodziców muszą iść dwutorowo do kobiet, powiedzmy z takim większym mainstreamem wciąż, bo tak. Cały czas mamy tak, że to te kobiety głównie korzystają z tych urlopów i drugie działania dla ojców. I super, że zacytowałaś Klaudię Goldwyn, która w końcu, bo o tym się mówi bardzo dużo, jak duża jest ta dysproporcja, ale w pewnym sensie to jeszcze raz podkreśliło, jak moment, kiedy stajesz się rodzicem, wpływa na twoją karierę zawodową, wpływa przede wszystkim w przypadku kobiet. I tutaj bez tych działań, które mają ułatwić kobietom łączenie, czyli na poziomie systemowym, to jakby rozwiązania na poziomie kraju, ale też właśnie budowanie tej równości rodzicielskiej, czyli angażowanie ojców na poziomie organizacyjnym, czyli przez pracodawców. Bez tego trudno będzie nam tą nierówność zasypać czy wyrównać i w pełni wykorzystać potencjał kobiet.
To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne i oczywiście wiemy o tych różnicach od bardzo dawna. Klaudia Goldwyn jedynie przypieczętowała to swoją Nagrodą Nobla. Karolina, wspomniałaś, że tegoroczna druga edycja została właśnie rozszerzona o działania adresowane do pracujących mam oraz o działania podejmowane przez marki na rzecz równości płci. Porozmawiajmy zatem, w jakich kategoriach pracodawcy mogą wystartować w tym rankingu. Mamy 5 takich kategorii. Pierwsze 2 to właśnie skierowane, jedna do ojców, druga do mam, czyli tata na etacie, druga mama na etacie. Mamy też 3 kampanie społeczne. To są takie kampanie pod nazwą Wolno od stereotypów, Wolni od stereotypów i kampania Rodzice na etacie. To jest nawet nagroda specjalna tegorocznego rankingu. Ona, rozumiem, ma łączyć działania na rzecz równości płci, czyli zarówno jest skierowana do kobiet, jak i do mężczyzn. Czy możesz w kilku słowach opowiedzieć o każdej z tych kampanii, czym one się różnią, na co warto zwrócić uwagę, wpisując się w te działania?
Te pierwsze 2 kategorie, które wspomniałaś, to są kategorie skierowane głównie do organizacji jako pracodawców, czyli do pracodawców. Co tata na etacie, to są firmy, które działają na rzecz równości rodzicielskiej ojców, czyli adresują swoje działania do ojców i wdrażają rozwiązania, którym beneficjentami są ojcowie, powiedzmy, bezpośrednimi, bo każdego beneficjentami, każdego działań do ojców zawsze są też kobiety, dlatego że one na tym zawsze korzystają. Druga kategoria to jest mama na etacie. Tu chodzi o firmy, jakie działania podejmują, aby ułatwić mamom powrót na rynek pracy, żeby mogły właśnie łączyć macierzyństwo z karierą zawodową, żeby nie myślały, że to stoi w sprzeczności. No i te 3 pozostałe kategorie to są kategorie na kampanie społeczne rzeczywiście, czyli szukamy marek, ale nie tylko marek, bo to mogą być miasta, to mogą być organizacje pozarządowe. Które realizują kampanie mniejsze lub większe dotyczące równości rodzicielskiej, równości płci. Wolne od stereotypów, to szukamy kampanii, które pokazują mamę, aktywną zawodowo kobietę, mamę, w taki sposób, no, można by powiedzieć, przełamujący stereotypy, tak, że kobieta pracuje, czyli w fajny sposób angażują swoich odbiorców, pokazują i interesują publiczność i w pewnym sensie działają na rzecz tej zmiany społecznej. I teraz, a wolni od stereotypów, to z kolei tutaj jest druga strona medalu, czyli takie kampanie targetujące, że tak powiem, mężczyzn w kontekście równości płci, czyli ojców, zaangażowanego ojcostwa, działań na rzecz bycia partnerem w związku, czyli pokazujące mężczyzn nie tylko jako pracowników, tylko właśnie z kolei jako zaangażowanych ojców, jako czy nawet zaangażowanych mężczyzn na rzecz budowania równości płci, bo to też jest bardzo podobne i interesujące. No i nagroda specjalna, no to są kampanie, które łączą te perspektywy, bo my teraz w tym spolaryzowanym świecie mamy bardzo często taką tendencję do mówienia tylko o jednej grupie albo o drugiej, poruszanie się w tych bańkach, więc chcielibyśmy, chcielibyśmy nagrodzić takie kampanie, takie działania, które potrafią w ciekawy sposób te perspektywy łączyć, pokazywać współpracę, działanie i jak te korzyści się przenikają, tak? Czyli jak na przykład zaangażowany ojciec przekłada się na korzyści dla kobiet, czy to, że kobieta powiedzmy na przykład pracuje zawodowo, co to daje na przykład mężczyznom i partnerom, więc to naprawdę tych tematów jest sporo. No i chcemy po prostu pokazywać takie działania szerzej, bo dzięki temu, że ten konkurs robimy z Onetem, Forbes Women jest bardzo mocno zaangażowany, czyli z mediami po prostu, a media to władza, dlatego że one potrafią pokazać ciekawe rzeczy i tutaj chcą pokazywać właśnie czy pracodawców, czy marki, czy organizacje, czy miasta, które działają na rzecz takich fajnych społecznych tematów, no to warto się pokazać i się zgłosić, żeby
mówić o tym.
Tak, żeby mówić o tym i pokazywać i inspirować innych, zachęcać innych.
Bardzo fajnie, że poruszyłaś ten aspekt łączenia kobiet i mężczyzn. No, nie wyobrażam sobie, żeby mówić o sprawach kobiet bez udziału mężczyzn i o sprawach mężczyzn bez udziału kobiet. Więc rzeczywiście ta kampania Rodzice na etacie, nagroda specjalna jest takim łącznikiem obu tych światów. My też o tym zawsze komunikujemy w naszej pracy fundacyjnej. Natomiast też tutaj ważnym chyba jest to słowo stereotyp jako postrzeganie czy to kobiety w roli matki, czy też ojca, czy mężczyzny w roli ojca. No jest tutaj też takim clue obu tych kampanii. Chcemy walczyć ze stereotypami dotyczącymi pracujących mam, ale również z tymi, które dotyczą ojców, żeby nie bali się z dziećmi zostawać w domu. Tak to rozumiem, tak?
Żebyśmy się mniej bali, a więcej działali.
Dokładnie. Karolina, powiedz mi, bo jesteśmy przy kategoriach, czy firmy mogą wystartować w więcej niż jednej kategorii? Jak to wygląda od strony praktycznej?
Tak, od strony praktycznej oczywiście firmy mogą zgłaszać różne działania, różne kampanie, jeśli chodzi o marki, czy miasta, czy organizacje pozarządowe. Te kwestionariusze są dość krótkie. Celem tego rankingu nie jest audyt organizacji, jest bardziej uświadomienie, jak to wygląda i edukacja i przede wszystkim inspirowanie innych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów. W związku z tym, jak wejdzie się na stronę tego całego konkursu, czyli rodzicenaetacie.forbes.pl, w opisie też na pewno damy do tego link i wejdzie się w zgłoszenia, czyli zgłoś swoją firmę do rankingu, to tam jest potem, ja tak powiem dokładnie, żeby było jasne, potem jest jedno pytanie, jest informacja o tym rankingu, jest pytanie, czy dalej chcesz wziąć udział w tym badaniu, jak ktoś kliknie tak, to przechodzi do następnych kategorii. I jak przejdzie się do następnych kategorii, to pod każdą kategorią można sobie pobrać, jest link do kwestionariusza, czyli można sobie pobrać pytania i przygotować je wcześniej, bo czasami trzeba jakieś dane podać.
To są pytania w PDF-ie, prawda?
Tak, pytania w PDF-ie, można ściągnąć, sobie przeczytać, przygotować, a potem tylko wsadzić to do tego kwestionariusza online.
Czyli troszkę przygotować się przed tą wersją online. No,
dokładnie. I teraz to, co jest myślę bardzo ważne, to jest to, że my tych danych nigdzie nie publikujemy. To jest tylko dla nas, dla kapituły, która ocenia te zgłoszenia i wybiera firmy, które chcemy nagrodzić, które chcemy pokazać i tego nigdzie więcej nie publikujemy, więc myślę, że to też jest dość istotne dla firm. Plus jeszcze podkreślę jeszcze raz, że ten kwestionariusz no nie wymaga jakiejś ogromnej pracy, głównie trzeba pokazać, co się robi, opisać i w przypadku pracodawców pokazać kilka danych dotyczących struktury.
Karolina, jesteśmy prawie rok od wdrożenia w Polsce dyrektywy Work-Life Balance, która, jak wiemy, dała drugiemu rodzicowi indywidualne prawo do 9 tygodni nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego. Wiemy, że w takiej polskiej rzeczywistości tym drugim rodzicem na ogół jest tata, jest ojciec. Dane ZUS za poprzedni rok jasno pokazują, że ojcowie chcą korzystać z nowych uprawnień. Wskaźnik ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego w ostatnim roku wzrósł z 1% do 6%. No to w skali roku to jest rzeczywiście dosyć duży skok, natomiast te 6% to nadal jest kropla w morzu potrzeb. Powiedz mi, jestem bardzo ciekawa, jak na ten nowy trend społeczny odpowiadają pracodawcy i marki? Jak ty to widzisz ze swojego doświadczenia?
No, coraz odważniej podejmują ten temat, dlatego że to jest kwestia bycia pracodawcą, który z jednej strony dba o swoich pracowników, czyli widzi w swoim pracowniku jego potrzeby poza zawodowe, i to jest trend, który dotyczy różnych potrzeb i oczywiście jest wzmacniany przez najmłodsze pokolenie, które po prostu się tego domaga i ma zupełnie inną wizję swojego życia i tego zaangażowania zawodowego, a przede wszystkim respektowania jego praw poza czasem pracy i uznania jego potrzeb, tak? To jest też bardzo ważne. Więc to jest jedna rzecz, a z drugiej strony to jest oczywiście kwestia podejmowania tematów dotyczących zmian społecznych, takich zmian społecznych, które przynoszą korzyści nam, światu, nam, ludzkości. To jest takie może dość pojemne słowo, ale tak naprawdę o to chodzi, bo ten barometr dotyczący zaufania społecznego Edelman Trust, który bada zaufanie, no pokazuje, że zaufanie do biznesu jest naprawdę bardzo duże i ono jest chyba leciutko wyższe niż nawet do NGO-sów, czy tam
pięknie,
czy na równi, ale jest to ogromne zaufanie. W związku z tym to też daje taką rolę przypisuje biznesowi.
Tak, żeby, taką odpowiedzialność.
Tak,
prawda,
odpowiedzialność, żeby być liderem pewnych zmian na rzecz środowiska, na rzecz właśnie zmian społecznych, równości, włączania. No to są ogromne wyzwania dzisiejszego świata. I taka kolektywny wysiłek, nie tylko oczywiście biznesu, ale też rządów, NGO-sów, nas wszystkich, no tylko wtedy będziemy mogli osiągnąć jakieś konkretne rezultaty. Dlatego tutaj pracodawcy coraz odważniej sięgają po to i nie boją się tych tematów, podejmują je, nawet jeśli one są trochę kontrowersyjne i trudne, bo takie przełamywanie stereotypów nie jest bynajmniej najłatwiejszym zadaniem. Dlatego chcemy właśnie takie marki i takie kampanie nagradzać, żeby je pokazywać. I tą odwagę, tak? Dlatego myślę, że tutaj biznes ma ogromną rolę do odegrania i cieszę się, że ma coraz więcej odwagi, żeby takie tematy podejmować.
W kontekście tego, co powiedziałaś w takim razie, bo powiedziałaś sporo właśnie o biznesie, to powiedz mi, kto może wziąć udział w rankingu? To znaczy, czy to są duzi pracodawcy, czy to są też małe firmy, czy to mogą być samorządy, miasta? Do kogo skierowany jest ten ranking? Wcześniej już troszkę powiedziałaś na ten temat, ale gdybyś mogła to zebrać w tym miejscu jeszcze raz.
Jeszcze raz, tak. To jest skierowane tak naprawdę do każdego podmiotu, do pracodawców mniejszych i dużych. Oczywiście w większych podmiotach łatwiej jest pewne działania realizować, bo one są często narzucone od góry, ale to wcale nie wyklucza mniejszych pracodawców. W zeszłym roku też takich mieliśmy, mniejsze organizacje. Oprócz tego oczywiście NGO-sy, oprócz tego miasta, szczególnie jeśli chodzi o te części kampanii, te działania dotyczące przełamywania stereotypów.
Czyli kampanie społeczne, prawda?
Tak.
Też, jeżeli miasto.
I oczywiście też może podkreślę, że ten ranking jest bezpłatny, on się nie wiąże z żadnymi kosztami, więc, bo tutaj czasami takie pytania padają. Nie, absolutnie on jest bezpłatny. No i jeszcze myślę, że to, co jest ważne, to jest czas na zgłoszenie. Ten czas, to chyba możemy też tak kiwam do
powiedzieć,
tak powiedzieć, został wydłużony do końca lutego, bo on tam do 16 pierwotnie jeszcze było, ale postanowiliśmy, że do końca lutego ten czas wydłużamy, więc jest jeszcze trochę czasu na spokojnie, żeby się przygotować i się zgłosić. I jeszcze może zwycięzcy zostaną ogłoszeni na urodzinach Forbes Women. Będziemy o nich pisać, Forbes Women będzie o nich pisać, będzie pokazywać, co ciekawego robią i chcemy po prostu nagłaśniać fajne działania.
Czyli Karolina, to co powiedziałaś teraz, gdybyśmy sobie to jeszcze podsumowały, rozumiem, że nabór jest do końca lutego, każda kategoria ma podgląd do ankiety, czyli bardzo łatwo jest możliwość spojrzenia na te pytania, zorientowania się, czy się wpisujemy, ranking jest bezpłatny, dane z ankiet nie są nigdzie publikowane, one są tylko i wyłącznie na potrzeby kapituły, udział można zgłosić w więcej niż jednej kategorii, a powiedz mi, co w sytuacji, kiedy na przykład, nie znamy, czy też nie możemy czasami podać odpowiedzi na jakieś pytanie. Niektóre firmy mają taką politykę wewnętrzną, że pewne dane traktują bardziej jako poufne. Czy to wyklucza takie zgłoszenie, czy tutaj nie należy się tego bać?
No, nie należy się tego bać, bo my jako w zeszłym roku też mieliśmy taką, że to po prostu dopytywaliśmy też firmy, które się zgłaszały i analizowaliśmy te dane, więc można je na przykład dosłać albo po prostu wyjaśnić przy kontakcie. Mamy takie spotkania online'owe czy telefoniczne, żeby te dane
uzupełnić,
więc też bym się tego nie obawiała.
Super opcja. Odwołując się do poprzedniej edycji rankingu, tak już podsumowując też naszą rozmowę, powiedz mi, dlaczego po prostu warto wziąć udział w tym rankingu? Co firmy, pracodawcy mogą na tym zyskać? Wiele już powiedziałaś, ale gdybyś tak mogła to spuentować i zachęcić pracodawców do udziału w rankingu.
Tak, znaczy zachęcam. Dlaczego zachęcam? Zachęcam dlatego, że warto się przede wszystkim pokazywać ze swoimi działaniami, dlatego że jest to bezpłatny udział i jeśli coś fajnego firmy robią, to nie musi być też coś wielkiego, bo czasami firmy mają takie obawy, że nie mają działań na wszystkich polach, to nie będą się pokazywać. Nie, są też działania, które są skuteczne, a które nie są takie szerokopasmowe.
Spektakularne, prawda?
Dokładnie, więc warto to się pokazać i dzięki temu też pokazać, zwiększyć swoją widoczność, tak? A z punktu widzenia takich szerszej zmiany, to jest inspirowanie też innych po prostu do podjęcia działań, do tego, że są ludzie, są firmy, które robią, są firmy, które się nie boją podejmować trochę trudniejszych tematów i działają, łączą tą swoją działalność komercyjną z takim zaangażowaniem społecznym w sposób ciekawy, angażujący. To jest mega duża umiejętność, więc jeśli to pokazujemy, to inspirujemy też innych, dodajemy im odwagi i budujemy pewne trendy, wzmacniamy trendy, a taki trendem dotyczący równości, to jest niezaprzeczalne. Jedyne, co możemy mieć jakieś wątpliwości, to do tempa tej zmiany, tak? On dość jest powolny, ale tutaj innej drogi nie ma. Pytanie tylko, jak szybko.
Karolina, mnie zainspirowałaś. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A Państwa zapraszam do udziału w rankingu.
Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękujemy.
Dziękuję, dziękuję również.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedcare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.